Nauka wysłała sondy badawcze na Neptuna. Wykorzeniła czarną ospę i stworzyła superkomputer, który przetwarza 60 bilionów obliczeń na sekundę. Nauka uwalnia nas od przesądu i dogmatu oraz daje nam możliwość oparcia naszej wiedzy na dowodach. Większości z nas. Wcześniej przedstawiłem, jak zorganizowana wiara i prymitywne religijne wartości rzucają cień na nasze życie. Bierzecie kobiety i ubieracie je jak jakieś uliczne dziwki. Nie ubieram kobiet, one same się ubierają. Nie, ale pozwalacie na to? Uznajecie to za normę. Linia frontu nie dotyczy tylko wiary religijnej. Istnieją dwa sposoby patrzenia na świat. Przez wiarę i zabobon lub przez logikę, obserwacje i dowody. Przez rozum. Ale dzisiaj rozum musi toczyć boje z zabobonem. Chce stanąć twarzą w twarz z epidemią irracjonalnego, zabobonnego myślenia. Czy rozpoznajecie kogoś z tamtej strony o imieniu Charles? Wierzę, że... Naprawdę w to wierzysz? Absolutnie. Wierzę, że to prawda, ponieważ została mi udowodniona wbrew mojemu rozsądkowi. Jest to przemysł przynoszący wielomilionowe zyski, który zubaża naszą kulturę. Astrologia określa to, co jest boskie i tajemnicze i sądzę, że ty raczej tego nie lubisz. I produkuje New Age guru, którzy nakłaniają nas do ucieczki od rzeczywistości. Drzewność jest duchową jakością, albo skalistość, albo skalistość. Jako naukowiec nie sądzę, aby pobłażanie irracjonalnym zabobonom było nieszkodliwe. Uważam, że podkopują one naszą cywilizację. Rozum i szacunek dla dowodów są źródłem naszego postępu, naszą obroną przed fundamentalistami i przed tymi, którzy czerpią zyski z ukrywania prawdy. Żyjemy w niebezpiecznych czasach, w których zabobon zyskuje poparcie, a racjonalna nauka stała się celem ataków. W tym programie chcę zmierzyć się z wrogami rozumu. Wrogowie rozumu. Niewolnicy zabobonu. Trzysta lat temu w okresie oświecenia naukowcy i filozofowie od Galileusza po Davida Huma mieli odwagę stanąć w obronie intelektualnych zasad i rozumu. Racjonalna nauka, której byli pionierami, dała nam namacalne korzyści. Wszystko od antybiotyków po elektryczność, od kanalizacji po nawigację satelitarną. I nie jest to tylko postęp materialny. Wzrost przewidywalnej długości życia, zdrowie i czas wolny dostarczane przez współczesną medycynę i technologię przemysłową dały więcej czasu większej liczbie ludzi niż kiedykolwiek, by mogli się uczyć, wyrażać swoją kreatywność i rozważać o istnieniu. Mimo to do tego lepszego świata zbudowanego przez rozum ciągle powraca prymitywna ciemnota z niepokojącą mieszanką zabobonów. Chyba najlepszym miejscem do rozpoczęcia mojej podróży jest kiermasz New Age. Witam, czym się pan zajmuje? Z czego pani przepowiada? Używam tarota, lecz również kryształowej kuli. To jest George. Co możesz dla mnie zrobić? Robimy tutaj zdjęcia. Dobrze, poproszę. Co mam zrobić? Po prostu usiąść tutaj? Tak, proszę usiąść. Czy mam zdjąć okulary? Co my tu mamy? W tym momencie para duchowych przewodników jest przy tobie. Myślę, że coś w twoim życiu ulega zmianom i że lepiej się czujesz z samym sobą. Masz jakąś duszę, która jest blisko ciebie i posiada bardzo dużo energii. Dobrze wiedzieć. Wszyscy ci ludzie skorzystają z osiągnięć nauki i rozumu, ale wielu z nich żyje w podejrzliwości wobec myśli naukowej. Tak więc możesz nauczyć mnie, jak korzystać z mojej energii parapsychicznej? Tak, dzięki temu możesz bardziej zaufać swojej energii niż swojej głowie. Irracjonalizm wkrada się w struktury współczesnego życia, a my bezmyślnie pobłażamy tym nienaukowym urojeniom. Jestem dość schizofrenicznym bliźniakiem. Wodnik, ryby, Astrologia jest tak wszechobecna, że niemal każdy z nas został przekonany o rzekomym związku ze swoim znakiem zodiaku. Strzelec. Jesteśmy latawcami, mało solidne, dużo podróżujemy, bardzo ekspansywne, uduchowione, lojalni, dobrzy w robieniu pieniędzy, dobrzy liderzy. Mogą być humorzaste i niezdecydowane, w jednej minucie wesołe, w drugiej w depresji. Nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Czwarta część brytyjskiego społeczeństwa wierzy w astrologię. Więcej niż w któregokolwiek z bogów propagowanych przez religię. Dzień za dniem astrologiczne horoskopy okupują zdecydowanie więcej miejsca w prasie niż nauka. Zabawne, jak sprzeczne to jest z nowoczesnym tabu przeciwko stereotypom. Jak zareagowalibyśmy, gdyby Gazeta Codzienna publikowała takie informacje jak ta? Niemcy, w waszej naturze jest ciężka praca i systematyczność, które przydadzą się wam w pracy dzisiaj. W waszym życiu osobistym, zwłaszcza dziś wieczorem, musicie temperować waszą naturalną tendencję do podporządkowania się rozkazom. Chińczycy, wasza tajemniczość ma wiele zalet, lecz dzisiaj może być dla was zgubna. Brytyjczycy, oficjalność może wam pomóc w interesach, lecz spróbujcie się wyluzować i odprężyć w towarzystwie. I tak dalej można wymieniać 12 narodowych stereotypów. Oczywiście astrologia nie jest aż tak obraźliwa, lecz powinniśmy zapytać samych siebie, gdzie dokładnie tkwi różnica. Obie są winne dyskryminacji, dzieląc ludzkość na wykluczające grupy, bez żadnych dowodów. Chciałbym się dowiedzieć, jak osoby, które handlują takimi irracjonalnymi bzdurami, potrafią usprawiedliwić swoją działalność. To jest mapa kosmosu, a Londyn jest w samym centrum. Zawsze wierzyłem, że do XXI wieku nauka i rozum dawno już to wyczyści. A jednak codziennie otrzymujemy zachętę powrotu do mgły zabobonnej przeszłości. Astrologia jest prymitywnym systemem wierzeń, przebranym za wymyślną pseudonaukę. Arogancko twierdzi, że to człowiek jest centralnym punktem wszechświata. Ruchy planet oznaczają rzekomo drobne zmiany w naszej karierze lub życiu uczuciowym. Astrologia powstała w II wieku naszej ery, a jej twórcą był Klaudiusz Ptolemeusz. I od tego czasu nic się nie zmieniło. Mimo odkrycia nowych planet i mimo przesunięcia osi ruchu obrotowego Ziemi, który zmienił położenie zodiaku Ptolemeusza o 23 stopnie. Możesz zadać pytanie, kto ukradł moje pieniądze? Nie miało to żadnego sensu w czasach, kiedy zostało wymyślone i ma jeszcze mniej sensu obecnie. Pan uważa, że znają odpowiedź? Myśli pan, że rzeczywiście istnieje jakiś fizyczny wpływ planet na życie ludzi? Myślę, że jest bardzo trudno to zobaczyć, jeśli próbuje się rozumieć astrologię jako czynnik sprawczy. Myślę, że trudno sobie wyobrazić, jak to możliwe. Musi się jednak patrzeć na planety jak na elementy oznaczające. Jeśli spojrzeć na ruch Saturna wokół Zodiaku, jest to bardzo silny element oznaczający to, co dzieje się w życiu poszczególnych ludzi. Nie potrafię nawet zrozumieć, jak one mogą być elementami oznaczającymi. Jak to możliwe, że pozycja Saturna może mieć bezpośredni wpływ na coś, co dzieje się fizjologicznie w ciele człowieka? Pozycja planet w Zodiaku. Jak to działa? Powtarzasz to pytanie. Jak to możliwe, że to działa? Już ci powiedziałem, nie mam pojęcia. To jest jedna wielka tajemnica. Co nie jest wielką tajemnicą, to dlaczego sztampowy bełkot horoskopów w gazetach znajduje oddźwięk u czytelników. Psycholodzy rozpoznali to jako efekt Barnuma. Ludzie wierzą, że opis pasuje do ich własnej osobowości, a w rzeczywistości jest on tak ogólny, że może pasować do każdego. Możemy przeprowadzić eksperyment, w którym weźmiemy pana przepowiednie i pokażemy je bezpośrednio tym, do których się odnoszą i do osób zupełnie przypadkowych. A później zapytamy tych ludzi, jak trafne były te przepowiednie. To byłoby przewrotne. Tak, ale czyż nie byłby to również doskonały test? Ale test czego? Trafności pana przepowiedni. Myślę, że pana intencją jest szkodzenie i to, co zamierza pan zrobić, jest zwykłą intrygą. To nie jest moją intencją. Moją intencją jest eksperymentalny test. Naukowy test, ale nawet gdyby tam była zła wola, to czy może to wpłynąć na wyniki testu? Myślę, że jednak wpływa. Nasze intencje silnie wpływają na astrologię. Myślałem, że będzie pan zainteresowany. Fakt, że nie jest pan zainteresowany, czyni, że sądzę, iż w głębi serca pan sam nie wierzy. Nie sądzę, by był pan gotów ryzykować swoją reputację. Po prostu nie wierzę w ten eksperyment, Richard. Czyli ustawia się pan w sytuacji nie do przegrania. Mam taką nadzieję. Niezależnie od obaw Nila Spencera, wykonam pewną prostą próbę. Wybraliśmy 20 przypadkowych osób. Poprosiliśmy ich o przeczytanie horoskopu koziorożca, ale poinformowaliśmy ich, że jest to opis ich własnego znaku zodiaku. Nie tylko masz mądrość Merkurego i ambitne skupienie się na sukcesie. Słońce jest teraz w tym samym kulminacyjnym punkcie nieboskłonu, w rogu twojej mapy słonecznej. Nie mam pojęcia, co to oznacza. To oznacza, że jest to odpowiedni moment, aby szczególnie się wysilić, jeśli chcesz stać się tym, o czym zawsze marzyłeś. Pamiętaj jednak, że będą inni, którzy będą chcieli tego, co ty już masz, i nic ich przed tym nie powstrzyma. Astrolodzy mówią, że ta przepowiednia powinna pasować wyłącznie do koziorożców i do nikogo innego więcej. Lecz co się właściwie okazało? Tak, możliwe. Mówiąc szczerze, to czułam w tym tygodniu wpływ energii Merkurego, ponieważ jest wiele sporów w koło i złych wibracji. Tak, to ma sens. Strzelec. Co to za bzdury? Baran. To może pasować do mnie, lecz również do kogokolwiek innego. Strzelec. Tak, w pewnym sensie tak. Zamierzam zapisać się na kurs flamenko w Hiszpanii. Rak. To niekoniecznie jest dla mnie na ten tydzień, lecz ogólnie jest dla mnie właściwe. Lew. Bzdura. Ryby. Liczba osób, która zgodziła się z horoskopem, była równa liczbie osób, która się z nim nie zgodziła. Podobne rezultaty uzyskano w czasie eksperymentu na daleko większą skalę. Technicznie rzecz biorąc, wszystkie grupy oprócz jednej powinny się nie zgodzić. Wszystkie oprócz koziorożca. Zgadzasz się z tym? Nie, nie w tym momencie. Koziorożec. A może biorę to wszystko zbyt serio? Uważam, że astrologia wprowadza społeczeństwo w błąd, zaprzecza rozwojowi naukowemu i umniejsza nasz świat. Istnieje zdecydowanie bogatszy sposób patrzenia na kosmos. Astronomia jest triumfem ludzkiego intelektu, prawdziwą nauką, bezustannie wzbogacaną nowymi danymi. Zapomnij o astrologicznych wykresach z konstelacjami i ruchami planet, które raz są w tym domu, a raz w drugim. Idź do prawdziwego obserwatorium, spójrz na Drogę Mleczną albo wyjedź za miasto w bezksiężycową noc. Po prostu połóż się na plecach i spójrz w gwiazdy. Ten zapierający dech w piersiach widok to 100 miliardów gwiazd, wirujących w rozszerzającym się wszechświecie z szybkością miliona mil dziennie. Światło z najbliższych dla nas gwiazd rozpoczęło swoją wędrówkę w czasach dinozaurów. Gapisz się na gigantyczną maszynę czasu. A jednak, gdy nauka odsłania nam te cuda natury, nasze społeczeństwa toną w bezwartościowych, zabobonnych gusłach. Obecnie połowa brytyjskiego społeczeństwa wierzy w zjawiska paranormalne. Ponad 8 milionów regularnie konsultuje się ze swoim duchowym medium. Co chcesz, żebym dla ciebie zrobił, Richard? Wybierz 8 kart z całej talii. Simon Goodfellow twierdzi, że dzięki tym kartom może użyć siły parapsychicznej i dostroić się do duchów zmarłych wokół mnie. Te głosy z przeszłości mają rzucić światło na moją przyszłość. Czuję, że pierwsza litera jego imienia jest G. Czuję tego człowieka. To był członek rodziny i bardzo silnie czuję, że to ma coś wspólnego z reklamą. Czuję, że był związany z prasą. Mówi mi o pewnych zmianach, które dokonują się w twoim życiu w chwili obecnej. Widzę całkowitą zmianę w tym, jak pracujesz i jak będziesz pracował w przyszłości. Słowem, które Simon prawdopodobnie próbuje wydobyć, jest emerytura. Oczywisty krok dla większości ludzi po 60. To nie będzie tak aktywne zajęcie dla ciebie i powinieneś to pojąć. To pasuje do każdego w moim wieku. Lecz czy Simon potrafi poprzeć swoje przepowiednie w bardziej precyzyjny sposób? Kim jest ten męski członek rodziny na G? O co z nim chodziło? Ach tak, męski członek rodziny na G. Czuję go, ale nie sądzę, że był członkiem rodziny. Tak, tam był jakiś związek. Mówiłeś, że był członkiem rodziny. Tak powiedziałem? Chyba nie pamiętam. Sprawdźmy, czy wciąż go mogę wyczuć. O, teraz czuję. Czuję bardzo wiele rzeczy. Miał bardzo silny charakter. Następnie czuję, że był bardzo zdyscyplinowany i czuję, że służył w wojsku. Czy znasz kogokolwiek z twojej rodziny, kto służył w wojsku? Nie znam nikogo w mojej rodzinie, kto miałby jakiś kontakt z wojskiem. Nie znam również żadnej osoby, której imię zaczyna się na G. Duch G nie zadziałał. Lecz teraz nowy głos pojawił się w eterze. Pierwsza litera jej imienia to E. Również czuję ją bardzo dobrze. Wiele rzeczy do zrobienia. Czuję, że to babcia. Podam ci imię z dźwiękiem E. Imię mojej babci zaczynało się na E. W końcu coś, z czym mogę się identyfikować. Powiedz mi coś więcej o niej. Tak, czuję ją. Miała bardzo dużo kotów. Dużo czego? Kotów. Chyba jednak nie. Ona nigdy nie miała kotów. Właściwie to nienawidziła kotów. Lubiła za to psy. Tak, rozumiem. Musisz zrozumieć, że nie każda osoba działa. Nie każdą osobę można powiązać ze wszystkim, co medium może powiedzieć. Miałem tu ludzi takich jak ty. Nadzwyczajne twierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów, bo zazwyczaj ludzie, którzy przychodzą tutaj, przychodzą z jakiegoś powodu, szukają rozwiązania i kierunku w życiu. A musisz także pomyśleć o tym, że coś jest. Parapsychicy mogą wierzyć, że porozumiewają się ze zmarłymi, lecz nie widziałem na to żadnego dowodu. Obawiam się, że dla pewnych ludzi to bezsensowny zabobon może być czymś więcej niż tylko niewinną zabawą. Jeśli straciłeś bliską ci osobę, a ja bym rozgrzebywał wspomnienia, mówił, że ta osoba jest tutaj, obok ciebie, że mówił to czy tamto. Nie powinienem się w to wtrącać, a jeśli to robię, to chcę po prostu na tym zarobić. Są przypadki, kiedy ktoś stracił kogoś, stracił dziecko i po prostu nie potrafi się z tym pogodzić i uzależniają się. Jest tu pani, która chciałaby się porozumieć z kimś z pierwszych rzędów. Derek Brown jest sławnym iluzjonistą, lecz również sceptykiem i jasno daje do zrozumienia, że jego występy polegają na prostych sztuczkach umysłowych. Jest bardzo elegancka, lecz mamy tutaj winę, poczucie winy. Myślę, że twój ojciec zmarł, kiedy byłaś bardzo młoda. Zgadza się? Dzięki niemu dowiadujemy się, jak medium może wykorzystać całkowicie ziemskie sekrety zawodowe. Używają techniki zwanej zimnym odczytem. To sposób przekazania informacji, sprawiający wrażenie, że wiedzą o tobie wszystko, odsłaniając fakty z twojego życia. Opisują twój charakter w sposób, który cię zadziwi. W rzeczywistości jest to językowy trik lub zestaw językowych trików. Cokolwiek mówią, ty stale dostarczasz informacji. To może być bardzo przekonujące. On pyta o Charlie, Charles. Medium rzuca grupie ludzi imiona. To imię może pasować do osoby na widowni, do osoby, która zmarła, albo nawet do przyjaciela. Naprawdę to może być cokolwiek, byle ktoś wybrał i przekonać ją, że to właśnie ta osoba. Czy jest jakiś krewny? Tak, to imię mojego męża. Bo jeśli mówią tak, to był mój mąż, to można powiedzieć tak, to prawda. On jest tutaj, on wciąż cię kocha, albo cokolwiek. A oni to odwracają, udają, że mówili, że to twój mąż. Ale tak naprawdę to może być ktokolwiek, na przykład osoba, która siedzi obok. Lili albo Lucy, albo coś innego. Nie mówią tylko ogólnie o rzeczach, które mogą pasować do każdego. Otrzymujesz także bardzo konkretne szczegóły. Ona mówi coś o kapeluszu, który lubiłaś. Coś z kapeluszem. Jedna rzecz, którą widzę, to pies. Coś, co ma związek z psem, który sypiał w korytarzu. A jeśli podpowiadają nie, no to może coś ze zdjęciem psa. No to on pyta mnie, zdjęcie psa w korytarzu? Nie psa, ale właśnie powiesiłem w korytarzu zdjęcie rodziny. Na to mówisz, ale nie lubi pan zdjęć w korytarzu i pies zostaje zapomniany. W Wielkiej Brytanii istnieje sieć ponad 500 spirytystycznych kościołów. Tutaj wtorkowy wieczór jest wieczorem seansu spirytystycznego. Poprośmy teraz, abyśmy mogli zbudować most pomiędzy tym światem a następnym, byśmy mogli jeszcze raz potwierdzić, że jesteśmy w stanie przetrwać śmierć, a dusze naszych bliskich są z nami na wieki. Amen. Okej, większość z Was jest obeznana ze spirytualizmem, lecz spirytualizm robi ukłon wobec Boga, po czym schodzi do ciemniejszego świata. Gwoździem programu jest moment, w którym zmarli zaczynają mówić, wewnątrz głowy medium. Pierwsze połączenie, które chciałbym zrobić, czuję, że ma kontakt z kimś, kto podaje imię Charles i mówię o duszy mężczyzny, który zmarł w wyniku choroby serca. Coś o imieniu, które brzmi trochę jak Davon. To może być również Davon lub Davenport lub coś w tym rodzaju. Czuję to gdzieś po tej stronie. Czy do kogoś z Państwa to przemawia? Pani, która siedzi blisko półek z książkami. Czy zna Pani kogoś z drugiej strony o imieniu Charles? Nie, ale miałam dom w Davenport. Miała Pani dom w Davenport? Okej. Czy to, co robisz, nie jest po prostu zimnym odczytem? To zależy, co rozumiesz przez zimny odczyt. To wielu racjonalistów wysuwa tezę, że cokolwiek powiesz, może pasować do kogokolwiek. Za chwilę zobaczymy, czy znajdę Charlesa. Lecz przedtem chciałbym sprawdzić pewne odczucia. Czy miałaś jakieś problemy z żołądkiem? Ponieważ czuję pewien dyskomfort na myśl o żołądku. Czy to ma dla ciebie jakiś sens? Nie. Czy w związku z tym kojarzysz kobietę, z którą chciałbym się połączyć po drugiej stronie? Która cierpiała z powodu choroby żołądka? Bo coś mi mówi o chorobie żołądka. Czuję, że ta pani była solidnie zbudowana. Nie drobna kobieta. Czy tak? Uważam, że jeśli naprawdę zbadasz dowody na temat mojej pracy i pracy innych mediów, to znajdziesz dużą grupę przypadków, które w żaden sposób nie można wytłumaczyć poprzez zimny odczyt, ponieważ czasami występują niezwykle specyficzne szczegóły. Widzę obraz lub wydruk, jak obraz Stubbsa, konie i świnie i temu podobne. Pani ubrana na biało tam na końcu. Czy to dotyczy pani? Oj, nie znoszę, kiedy nie mogę znaleźć połączenia. Myślę, że gdybym to ja rozmawiał z jakimś duchem, zapytałbym się, jak to jest być martwym, albo jak wygląda wszechświat. Dlaczego zadajesz im takie banalne pytania? Tak, dobre pytanie. Myślę, że te zdolności mają swoje źródło w nieracjonalnej i niewerbalnej części mózgu. Wierzę, że jest to zlanie się myśli, moich i duchowego komunikatora. To może być jak linia telefoniczna. Zobaczmy, czy uda mi się najpierw uzyskać od niej więcej informacji. Jeśli przekonasz osobę, że to jest właśnie jej babcia i doprowadzamy ją do płaczu, to z pewnością te łzy są wystarczającym dowodem na to, że rzeczywiście była komunikacja z babcią. A może to jedynie desperackie, pobożne życzenia? Nie myślcie, że chodzi o Stevena Bennetta, ale chciałbym połączyć te części, szczególnie z wypadkiem samochodowym. Mój przyjaciel Ben umarł w wypadku samochodowym. Twój przyjaciel Ben zmarł w ten sposób, więc chodzi o Bena, nie o Bennetta. Pozwól, że spróbuję opisać Bena i to, niezależnie czy to jest prawda czy nie, w równym stopniu niepokoi mnie wykorzystywanie uczuć tych wrażliwych ludzi. Kiedy kupowałaś sobie nowe buty, to myślałaś wtedy o nim? Myślę o nim cały czas. Mówię o tym, ponieważ czuję, że on był tam wtedy i dlatego czuję, że jest tu pewien związek. On chce powiedzieć, że przeprasza. Nie sądzisz, że taka działalność może szkodzić tym ludziom, nie pozwalając odejść osobom, które tak bardzo kochały? Trafne pytanie. Wiele osób myśli podobnie, lecz uważam, że to pomaga ludziom, pogodzić się ze stratą najbliższych. Daje mi to uczucie, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy może powoduje, że ludzie uzależniają się od spirytualistycznych emocji? Większość członków tego zgromadzenia to stali bywalcy. Craig Hamilton Parker rzeczywiście może robić wrażenie do momentu, w którym dowiadujemy się, że ta dziewczyna była poddawana czytaniu już wcześniej. Miał wymienioną oponę po lewej stronie i policja uważa, że to ma związek. I już wcześniej mówiłeś, że to było coś z oponą. Przekazałem ci te informacje wcześniej? Jak mogłem tego nie pamiętać? Tak czy inaczej chcę poczuć jego... Wierzę, że to co robię jest całkowitą prawdą. Naprawdę w to wierzysz? Poważnie? To jest 100% prawda, ponieważ zostało mi to udowodnione wbrew mojemu rozsądkowi. Pokazano mi wiele razy, że życie trwa po życiu. A niedawny dowód to dowód dany mi, gdy zmarł mój ojciec, kontynuacja jego ducha. To są niesłychane rzeczy, osobiste, subiektywne, także trudno argumentować na ich rzecz. Lecz to zmieniło moje życie i wierzę, że jeśli to pomogło mnie, to ja mogę pomóc innym. Tak zwane spirytystyczne media twierdzą, że mają wyjątkową pozycję poza nauką i dowodami. Posiadam własny, osobisty dowód. To jest prawdą dla mnie, ale tak samo jak z religią. Jeśli opiera się ona tylko na osobistych odczuciach i nie może być potwierdzona lub nie przez naukę, to w takim razie jak może mieć to sens i znaczenie dla nas wszystkich? Następnie chciałbym się dowiedzieć, co się stanie, gdy ci, co przekonują, że posiadają tajemnicze moce, poddadzą się naukowej próbie. Myślę, że to 4. Zobaczymy, jak ci poszło. Chciałbym pokazać, jak naukowe rozumowanie jest zawsze najlepszym sposobem patrzenia na świat i wyjaśnić zagrożenia, jakie przynosi zabobon. Często jestem pytany, skąd wiem, że nie ma świata duchów ani komunikacji ze zmarłymi. No cóż, nie wiem. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale w przeciwieństwie do niezmiennej, mistycznej wiary, nauka jest zawsze otwarta na nowe możliwości. Naukowcy badają i testują dowody, odnawiając naszą wiedzę o rzeczywistości. Aż do niedawna naukowcy nie mieli pojęcia, jak nietoperze latają w całkowitych ciemnościach. Czyżby miały jakieś paranormalne zdolności pozazmysłowe? W latach 40. XX wieku amerykański zoolog Donald Griffin wykazał doświadczalnie, że nietoperze używają sonaru, echolokację własnych zawołań. Wtedy sonar był nową technologią wojskową i teoria, że jest naturalny dla nietoperzy, oburzyła kolegów Griffina. Lecz im dłużej naukowcy badali dowody, tym solidniejsza stawała się ta teoria. Dokładnie dowiedzieli się, jakie są zawołania nietoperzy, jak działają, jak działa mózg, wszystko składające się na kompletny obraz wzajemnie wspierających się dowodów, że jest to bez wątpienia fakt. To właśnie nagromadzenie potwierdzających dowodów odróżnia odkrycie sonaru u nietoperzy od rzekomo efektów paranormalnych. Tak zwane dowody zjawisk metapsychicznych są słabe jak witka wierzbowa. Im dłużej się przyglądamy, tym stają się słabsze. Wykrywanie źródła wody za pomocą różdżki nie jest oczywistym absurdem. Być może to działa. Ale czy to działa? Jedynym sposobem, aby to sprawdzić, jest ścisły eksperyment naukowy. Jak to działa? To jest pytanie numer 1 i nikt nie umie ci odpowiedzieć. Jestem przekonany, że coś mi pomaga w czasie posługiwania się różdżką. Kolega przede mną twierdził, że to Bóg. Jak to robisz? Czym się kierujesz? Zadaję pytanie i oczekuję, że Bóg odpowie w sposób, który zrozumiem. Jedna różdżka będzie skierowana w stronę kamery, a drugą skieruje prosto przed siebie. Zobacz, obraca się. Poddałeś się już testom w namiocie?
Tak, już to zrobiłem.
Myślałem, że zgadnę wszystkie na 100%.
I co się stało?
1.
Co o tym myślisz?
On się pewnie uśmiał.
On uwielbia sobie żartować.
Nawet nie wiesz jak bardzo.
Mogę spróbować jeszcze raz?
Ile razy chcesz?
Psycholog Chris French uważa, że istnieje prostsze wyjaśnienie.
Poświęcił całe życie na badania nad zjawiskami paranormalnymi. Tym razem zorganizował test dla różdżkarzy. Należycie kontrolowaną podwójnie ślepą próbę. Wśród wszystkich pojemników tylko jeden, wybrany losowo, zawiera butelkę wody. Reszta zawiera piasek. Ani różdżkarze, ani testujący nie wiedzą, gdzie znajduje się woda, aż do momentu otwarcia pojemników. Unikamy więc nieświadomych wskazówek. Takie zabezpieczenia czynią podwójnie ślepą próbę jednym z największych osiągnięć naukowego rozumowania. Typowe dla różdżkarzy jest to, że dają mnóstwo przykładów, wiele historii o tym, jak odkryli wyciek z rury sąsiada i tak dalej. Lecz zawsze istnieje racjonalne wytłumaczenie. Musimy tak ustawić warunki testu, by wykluczyć te anegdotyczne wyjaśnienia. I dochodzimy do podstawowej kwestii. Czy różdżkarze rzeczywiście potrafią zrobić to, co sądzą, że potrafią? Myślę, że to czwarta. Zobaczymy, jak ci poszło.
To jest piasek.
W takim razie nie mogę tego zrobić.
To jest woda.
W pojemniku numer 5.
Znowu piasek.
Tym razem wybrałeś numer 3.
I tym razem prawidłowo.
To woda. Obawiam się, że znowu mamy piasek.
Znowu mi się nie udało.
Na 6 prób jedna była udana, co wskazuje na przypadek. Jak dotąd osiągają wyniki zgodne z losowymi, czyli uprawiają zgadywankę. Nikt nie zgadł więcej niż 2 razy na 6 prób. Czy ci ludzie rozumieją, dlaczego zostali poddani podwójnie ślepej próbie? Łatwiej było im to wytłumaczyć, niż dlaczego ktoś, kto odnosi się sceptycznie do ich twierdzeń, uważa to za konieczne. Co ciekawe, absolutnie nie naruszyło to ich zaufania do własnych umiejętności.
Sugerujesz, że są całkowicie szczerzy?
Myślę, że są całkowicie szczerzy i byli bardzo zaskoczeni, kiedy poddaliśmy ich serii testów i oznajmiliśmy im, że ich wyniki nie są lepsze od zwykłej zgadywanki. I wtedy zaczęli podawać szereg przyczyn, można powiedzieć wymówek, dlaczego nie zdali tego właśnie konkretnego testu. Czuję, że cały ten test jest zły. Jestem w szoku, że to się zdarzyło. Ale mówiłam od początku, czy nie możemy ustawić kilku brył i kilku kładek, żebym mogła na tym chodzić, jak to zawsze robię. Robiłam to przez 40 lat. Któż to wie, gdzie jest piasek, a gdzie woda? Właśnie o to chodzi, czyż nie? Jeśli rozumiesz różdżkarstwo tak, jak ja to rozumiem... Zrozumiesz, że wszystko zależy od wizerunku. Ten poziom negacji jest niezwykły. Nawet w obliczu niepodważalnych faktów, różdżkarze zamiast spojrzeć prawdzie w oczy, wolą żyć urojeniami. Zamiast przystosować się do dowodów, wielu z nas pozostaje w pułapkach myślenia odziedziczonego po naszych prymitywnych przodkach. Irracjonalne wierzenia od różdżkarstwa po spirytualizm mają korzenie w zwyczajach wczesnych ludzi do przypisywania duszy i zamiarów zjawiskom naturalnym, takim jak woda, słońce, kamień lub morze. Morze często było uznawane za wrogą siłę, aktywnie działającą, by cię dopaść. W 480 roku przed naszą erą król Persów Xerxes zbudował most pontonowy, by przejść cieśninę Hellespont, lecz wzburzone morze go zniszczyło. Król Xerxes był tak wściekły, że skazał morze na 300 razów batem. Ciekawy jestem, czy ciągle jest coś w nas z króla Xerxesa. Nie chcemy uwierzyć, że coś się po prostu dzieje. Chcemy wierzyć, że za wszystkim kryje się zamierzone i rozmyślne działanie, nawet gdy chodzi o rzeczy martwe. I być może to jest źródło ludzkiej wiary w siły nadprzyrodzone. Nawet w XXI wieku, mimo wszystkiego, co nauka odkryła o obojętnym bezmiarze świata, ludzki umysł wciąż kreuje bezsensowne historie, nadając intencje przypadkowej rzeczywistości. Szanse wygrania w jednorękim bandycie warunkuje przypadek. Lecz wielu hazardzistów wierzy w to, że to, co robią, może zwiększyć szanse wygrania głównej nagrody. Stoją na jednej nodze lub noszą szczęśliwą koszulkę. Czy te zabobonne zachowania są produktem ubocznym naszej ewolucji? Wszystkie dzikie zwierzęta muszą być pewnego rodzaju naturalnymi statystykami, szukającymi wzorów w pozornej przypadkowości natury. Szukając pożywienia lub uciekając przed drapieżnikiem, istnieją dwa rodzaje błędów, które mogą popełnić. Mogą nie znaleźć wzoru, który istnieje, lub mogą znaleźć wzór tam, gdzie go nie ma. A to właśnie jest zabobon. Sześćdziesiąt lat temu amerykański psycholog B.F. Skinner badał zachowania gołębi, nagradzając je pokarmem, gdy nauczyły się dziobać odpowiedni klawisz w karmniku. Lecz później B.F. Skinner ustawił karmnik tak, że pokarm pojawiał się losowo. Teraz gołębie mogły sobie usiąść i czekać, lecz wcale tak nie robiły. Zamiast tego większość z nich rozwinęła coś, co B.F. Skinner nazwał zachowaniem zabobonnym. Kiedy jakiś gołąb na przykład spojrzał przez swoje lewe ramię, a mechanizm karmnika akurat w tym momencie zaserwował pokarm, gołąb uznawał, że patrzenie przez lewe ramię dawało nagrodę, więc próbował jeszcze raz. Czystym przypadkiem mechanizm dostarczył znowu pokarmu w tym momencie. Wzmocniło to przekonanie gołębia, że spoglądanie przez lewe ramię nagradzane jest pokarmem. To się powtarzało i zamieniało w manię patrzenia przez lewe ramię. Ludzie nie są lepsi od gołębi. Ciągle tworzymy fałszywe zależności. Dotykamy drewna na szczęście. Widzimy twarze w roztopionym serze. Wróżymy z liści herbaty. Dostarczają nam one pocieszających iluzji sensu. Taka jest kondycja człowiecza. Rozpaczliwie chcemy czuć, że działa porządkująca siła w naszym oszałamiająco skomplikowanym świecie. A przy irracjonalnym sposobie myślenia, jeśli wierzysz w mistyczne wzory, jakie narzuciłeś na rzeczywistość, nazywasz siebie osobą uduchowioną. Duchowość jest cenionym towarem. Media mówią nam, byśmy szanowali ludzi uduchowionych i ich rzekome głębokie zrozumienie. Przewodniki duchowego odrodzenia doskonale radzą sobie w świecie materialnym, przewyższając liczebnie książki naukowe 3:1. Lecz co właściwie oznacza duchowość? Proszę więc zająć miejsca i wchodźcie powoli, byśmy mogli rozpocząć bez straty czasu. Czy moglibyście... Satish Kumar jest wydawcą Resurgence, ekologicznego pisma artystycznego krańca Ruchu Zielonych. Wśród sporej liczby jego zwolenników jest książę Karol i Dalai Lama. Reprezentuje całą historię ewolucji. Byłem obecny na początku, przy wielkim wybuchu i będę tutaj przez następne miliardy lat. Lecz czy duchowość Satisha nie jest narzucaniem kolejnej zabobonnej fałszywej zależności? Świat został zbudowany z dwóch elementów. Jeden z tych elementów jest widzialnym elementem. Drugi aspekt stworzenia ma wymiar niewidzialny. Rzeczy, których nie możemy zobaczyć. Czym więc jest ten niewidzialny element? Nazywam go duchowym. Kiedy wchodzisz do pokoju i dobrze się w nim czujesz, to jest to duch pokoju. Teraz mówisz coś dość odmiennego. Dusza to bardzo duże, holistyczne i szeroko obejmujące słowo. Nie jest zdefiniowane w jeden określony sposób. Zatem, kiedy idziesz do pokoju, możesz powiedzieć: drzewo ma duszę. Skała ma duszę. To jest żywa skała dla mnie. Natura bez duszy nie może istnieć, jak drzewo nie może istnieć bez słońca, nie może istnieć bez deszczu, nie może istnieć bez ziemi. Również nie może istnieć bez drzewności. Drzewność jest duchową jakością. Albo skalistość, albo skalistość. Kiedy mówisz o skalistości, o właściwości skały, jako naukowiec mogę mówić, że skała ma twardość i tak dalej, ale chyba nie o to ci chodzi. Sądzę, że rozumiesz przez to coś narzuconego przez ludzkiego obserwatora. Skała to atomy. Ale istnieje właściwość skały w skale. To jest kwestia uznaniowa. Ty po prostu uznajesz, że tak jest. Uznaję to, ja to rozumiem. To jest moje zrozumienie. Jedni rozumieją to pełniej niż inni. Ale nie jest to narzucone. To tam jest. Wszystko to brzmi bardzo poetycko, lecz nie jest rzeczywistością. Podobnie jak księża, mułłowie i rabini, mistycy New Age nieustannie próbują zapełnić luki ludzkiego rozumienia wymyślonym znaczeniem. Nauka i racjonalizm są często oskarżane o zimną i ponurą wizję świata. Ale dlaczego spojrzenie na dowody naszej wiedzy ma być ponure? Słowo przyziemne zaczęło znaczyć nudne i tępe, lecz nie powinno, wręcz przeciwnie, ponieważ pochodzi z łacińskiego słowa mundus, które znaczy świat. A świat z pewnością nie jest nudny, świat jest wspaniały. Istnieje prawdziwa poezja w prawdziwym świecie, a nauka jest poezją rzeczywistości. A jednak nauka znajduje się dzisiaj pod ostrzałem. W dalszej części filmu przyjrzę się bliżej niebezpieczeństwom, jakie to stwarza. Dlaczego mam ufać lekarzowi? Dlaczego mam ufać The Royal Society? Jesteś tak blisko prawdy, ale jednak cholernie się mylisz. Przez ostatnie 50 lat umieściła człowieka na Księżycu, sklonowała owce, rozszyfrowała ludzki genom. Jednak niestety burza mózgów z lat 60. traktowana jest dzisiaj jak kosztowny rupieć. Jakie kolory widzicie? Żółty. Uprzedzenia wobec nauki są ewidentne w szkołach. Liczba zdających fizykę spadła o połowę w ciągu ostatnich 25 lat, a chemię o 1/3. Zamyka się wydziały uniwersyteckie na terenie całego kraju. To jest zdrada idei oświecenia. Uważam, że zasadniczy problem leży w modzie, w całym systemie edukacyjnym, aby wyżej cenić prywatne odczucia niż rozum opierający się na dowodach. Źródłem tego jest postmodernistyczny relatywizm. Dla relatywistów naukowa prawda to jedynie patriarchalna, zachodnia ortodoksja, która jak Kościół rzymskokatolicki stoi na przeszkodzie innym, równie uzasadnionym światopoglądom. Zjawiska paranormalne, pęd ku medycynie alternatywnej, wszystkie te ucieczki od ortodoksji w nauce przypominają trochę reformację przeciw Kościołowi rzymskokatolickiemu. Internet działa jak źródło informacji, podobnie jak maszyna drukarska w XV i XVI wieku. Daje ludziom możliwość szukania rzeczy na własną rękę, różnych metod leczenia i temu podobnych. Nie musi się już dłużej ufać ekspertom. Dlaczego mam ufać lekarzowi? Dlaczego mam ufać The Royal Society? Jesteś tak blisko prawdy, ale jednak cholernie się mylisz. chciałbym podjąć tę piłkę i biec z nią w innym kierunku. Tak, chcemy poddawać w wątpliwość autorytety. Nie chcemy mówić, ponieważ ta osoba jest prezydentem The Royal Society, to wszystko, co mówi, jest prawdą. Musimy sprawdzić dowody, stwierdzić, co właściwie jest prawdą. Problem polega na tym, że ludzie na podstawie tych samych dowodów mogą wyciągnąć inne wnioski niż wnioski The Royal Society. Mogą powiedzieć, hej, ja też widziałem dowody, ale mnie nie przekonały. I od tego momentu zaczynamy mieć coś w rodzaju nauki otwartej. Steve Fuller ma rację, że internet zrewolucjonizował sposób, w jaki używamy i odbieramy informacje. Lecz bezosobowe algorytmy wyszukiwarek internetowych nie odróżniają solidnych dowodów naukowych od luźnych i niepotwierdzonych opinii. Świat Wikipedii daje wspaniałe możliwości, ale stanowi też zagrożenie. Paranoiczne teorie spiskowe rozpowszechniane są bez żadnego sprzeciwu. Czasami są względnie nieszkodliwe, jak na przykład to, że NASA sfałszowała lądowanie na Księżycu, co brzmi raczej jak żart, bo dowody lądowania na Księżycu są bardzo solidne. Lecz co ze złośliwą i bezpodstawną plotką, że izraelscy agenci powiedzieli w sekrecie 4000 Żydów, by nie poszli do pracy w World Trade Center 11 września? Jest to jedno z paskudnych kłamstw, rozpowszechnianych jako prawda wśród rasistów i religijnych fundamentalistów. Teraz tacy ludzie w jednej chwili mogą odnaleźć się w każdym zakątku świata, wzbudzając strach i wzmacniając swoje paranoje i urojenia. Gdy dowody naukowe są lekceważone, także postęp medycyny stał się celem ataków. Dziecko dostaje spazmów, wymiotuje. Setki rodzin wini szczepionkę MMR o powodowanie autyzmu, uszkodzenie mózgu i zapalenia mózgu. Kiedy jeden raport, teraz całkowicie zdyskredytowany, błędnie powiązał szczepionkę MMR z autyzmem, rozpowszechniono plotkę, że władze uknęły spisek, narażając zdrowie naszych dzieci. Setki tysięcy rodziców zrezygnowało z ochrony swoich dzieci przed groźbą odry, poważnej choroby, która w Afganistanie zabija 35 tysięcy ludzi rocznie. To jest świat prywatnych podejrzeń, bez szacunku dla dowodów. Rozum zbudował współczesny świat. Jest to cenna, lecz jednocześnie delikatna rzecz, która może ulec korozji w wyniku pozornie nieszkodliwej irracjonalności. Musimy przedkładać weryfikowalne dowody naukowe nad osobiste odczucia. Inaczej będziemy bezbronni wobec tych, którzy ukrywają prawdę. W następnym odcinku przedstawię, jak zdrowie stało się zażartym polem bitwy między rozumem a zabobonem. Tłumaczenie i Pablo. Korekta Andrzej Koraszewski. Czytał Hubert Chłopicki.